Mieszkania w Berlinie nie dla kupca z zagranicy. Burmistrz stolicy Niemiec chce wziąć przykład z władz Nowej Zelandii, które w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy zdecydowały, że wybudowane już nieruchomości będą mogli kupować wyłącznie obywatele tego kraju. O takich rozwiązaniach myślą też władze Berlina. Wszystko z powodu tak mocno drożejących nieruchomości, że na kupno, czy w wypadku Berlina wynajem własnego M nie stać rdzennych mieszkańców. Czy to rozwiązanie może trafić też do polskich miast? Jakie byłyby tego skutki? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypominam, troszkę nam się pozmieniało. Od wtorku do piątku audycja o nowej porze, godzina 9.30. A dziś goście Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Roman Walasiński, prezes Swissmet. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Mieszkania w Berlinie nie dla kupca z zagranicy. Tak jak już wspomniałam, burmistrz stolicy Niemiec chce wziąć przykład z Nowej Zelandii, które w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy zdecydowały, że wybudowane już nieruchomości będą mogli kupować wyłącznie obywatele tego kraju. No i przyczyny są takie, że z jednej strony rosnące ceny nieruchomości, niedobór tanich mieszkań w stolicy Niemiec, co sprawia, że przeciętnej rodziny nie stać ani na kupno własnych czterech kątów, ani na wynajem, co było w Niemczech do tej pory bardzo prostą sprawą i dosyć tanią. Wynajem poszedł bardzo mocno w górę do tego stopnia, że rdzenne rodziny berlińskie zastanawiają się nad tym, czy nie wyprowadzić się gdzieś na przedmieścia. W 2015 roku tam aż 68% mieszkań kupili obcokrajowcy, którzy wynajmują, zawyżając ceny. No i teraz tak, czy to dobry sposób na zatrzymanie cen nieruchomości i czy ten pomysł mógłby się spodobać też władzom polskich miast i ewentualnie jakby to było czy nie byłoby to w sprzeczności z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
Pani redaktor, powiem w ten sposób.
Grzegorz Pelowski.
Powiem w ten sposób. Tu jeszcze raz taki bardzo dobry przykład, że Niemcy troszczą się o swoich mieszkańców i podejmują działania. I no, to mi się bardzo podoba. Jaki będzie wynik tych działań, dopiero będziemy mogli to ocenić za ładnych parę lat. Na pewno nie teraz, teraz jest zbyt prędko, ale bardzo mi się to podoba, że ktoś się troszczy o tych ludzi, których nie stać, bo faktycznie jak się puści to na wolny rynek, że każdy ma dostęp do tego produktu, jakim jest mieszkanie, Berlin z roku na rok jest coraz bardziej atrakcyjnym miastem, i doprowadziło to w końcu do tego, że faktycznie mieszkańców w tym ich mieście na nic nie stać. Także jest to jakiś tam krok.
No mnie się wydaje, że powody takiego stanu rzeczy, ja nie wiem, czy akurat burmistrz Berlina będzie podejmował dobre decyzje, natomiast powody są takie dość globalne. Otóż wydaje się, że tutaj w cudzysłowie winę ponoszą migracje ludzi zarówno ekonomiczne, ale bardziej turystyczne wydaje się. I to jest nie tylko problem, jak słusznie pani zwróciła uwagę, Berlina, ale wielu atrakcyjnych miejsc w Europie, więc wydaje mi się, że w jakimś sensie to jest coś naturalnego, że migracja, czy też poszukiwanie lepszego miejsca do życia, czy też nawet do zarobkowania, do inwestowania jest rzeczą całkowicie naturalną. Czy akurat u nas będzie konieczność jakiejś regulacji tych spraw? Wydaje się, że jeszcze nie. Zresztą nieruchomości żyją bardzo tak, czy problem z nieruchomościami jest zawsze taki trochę lokalny, więc wydaje się, że też każdy z tych miejsc musi samodzielnie jakoś rozwiązywać swoje sprawy. Myślę tutaj o jakimś nadużywaniu rynku przy wzroście cen. Być może jakieś regulacje dotyczące osób, które ze względów socjalnych potrzebują tych mieszkań, byłyby wskazane. Natomiast takiego ruchu jakiegoś naturalnego, czy turystów, czy inwestorów w Europie, nie powinniśmy traktować jako coś złego. Przypomnę chociażby przeszłość Gdańska i wiele nacji i narodów, które tutaj osiadły i też przecież musiały gdzieś mieszkać, też organizowały się w formule z nieruchomościami, w sensie pewnie ich nabywania, czy wynajmowania, czy użyczania. Więc trzeba się temu przyglądać. administracja lokalna zawsze ma swoje problemy, mówi o tym, może to i dobrze, natomiast rzeczywiście trzeba stworzyć sytuację, w której nie będą cierpiały osoby, które no, ze względów socjalnych nie mają możliwości jakby uczestniczenia w tym rynku.
Czyli jakieś równoważne, uzupełniające jakaś pomoc ze strony tych samorządów lokalnych, no, ale niekoniecznie zakaz sprzedaży
to znaczy, to jest trochę tak jak z pieniądzem.
Bo my też kupujemy za granicą
tak jest,
mieszkania.
Tak jest. I teraz to jest trochę tak jak z tym pieniądzem. Dobry pieniądz wypiera zły pieniądz. I tak jest z nieruchomościami, że dobre lokalizacje wypierają, są bardziej atrakcyjne aniżeli stare, aniżeli te mniej atrakcyjne. To, że przez ruch turystyczny, ale też ruch lotniczy w Europie włączają się do tego również cudzoziemcy, ale to nic złego wydaje się, bo za tymi cudzoziemcami idą też inwestycje, idą też pieniądze, idą też zainwestowanie w nieruchomość. To jest, zdaje się, jedna z bardziej ryzykownych inwestycji, jaką podejmuje taki indywidualny, nie powiem przedsiębiorca, ale zwykły obywatel kraju czy Europy.
Ja tak do końca się z tym nie zgadzam, bo widocznie skoro podjęto takie kroki, bo trzeba też pamiętać na przykład, że w Berlinie wprowadzono zakaz najmu krótkoterminowego, bo to dokuczało mieszkańcom. Do tego też przymierzają się miasta w Polsce, dosyć mają już tych turystów, prawda, takich jednodniowych.
Rzeczywiście to jest poważny problem.
Popatrzmy sobie na przykład na Barcelonę. Tam powstają ruchy społeczne, które też nie chcą turystów w swoim mieście, bo zadeptują im miasto. Tego jest tak dużo, tych turystów, ten tani ruch lotniczy spowodował, że migracje są tak duże, że staje to się uciążliwe dla mieszkańców tego miasta. I ja tutaj też dalej obstaję przy swoim zdaniu, że bardzo dobrze, że coś władze robią, bo one reagują na głosy mieszkańców, a uważam, mieszkańcy Berlina czy mieszkańcy Gdańska dla władz tych miast powinni być najważniejsi.
No, tylko prawdopodobnie to się będzie kłóciło z prawem Unii Europejskiej. No zobaczymy, będziemy się przyglądać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Co to Unia? Unia to jesteśmy my i my tworzymy prawo Unii i to, co się dzieje w Unii, to jest naszym autorstwem. Nikt z Księżyca nie układa nam tutaj przepisów.
Drogi Grzegorzu, ale sytuacja mogłaby dojść do absurdu. No jeżeli byłyby jakieś wskazania takie administracyjne, które regulowałyby restrykcyjnie możliwość przemieszczania się z pieniędzmi i możliwości podejmowania własnych decyzji o drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej lokalizacji, którą ktoś tam sobie wymyślił jako miejsce
Dobra,
do życia.
Dobra, już mówię. To weźmy Wenecję. Dużo się teraz pisze o Wenecji. Zadeptują. Wenecji już zrobiono.
Ale Wenecja to jest taki przykład naprawdę skrajny.
Tak, skrajny, ale on najlepiej oddaje, że się wszyscy rzucają na tą Wenecję. Tam tych turystów jest w dziesiątkach milionów. Nic tam nie wytrzymuje tego ciśnienia najazdu tych turystów. To nie są te same sklepy, to usługi zanikają. To, co kiedyś było w Wenecji ważne i po co ludzie tam jechali, obejrzeć to unikatowe miasto, niedługo nam zniknie. Po prostu zostanie zdeptane przez tych turystów, którzy kochają
Wenecję.
No
i załóżmy bardzo prostą formułę. Otóż wyprowadźmy wszystkich turystów na 3 lata. I okaże się, że mieszkańcy znowu zapragną relacji z turystami, którzy tak naprawdę przywożą, każdy w kieszeni przywoży ogromne pieniądze i są miejsca bardziej i mniej atrakcyjne. Nie tylko chodzi o to, że rzeczywiście zadaniem lokalnych władz jest nie restrykcyjne, ale jakieś sensowne regulowanie tych kwestii, jak również trzeba się chyba przyzwyczaić do takich okoliczności, że są pewne dzielnice mieszkalne, są dzielnice turystyczne, są dzielnice, które poświęcone są nie wiem, biznesowi, handlu i innym aktywnościom miejskim. Natomiast no, w tej chwili wydaje się, że może za dużo jest trochę pieniędzy na rynku, może łatwo się poruszać i tak dalej.
No i samorządy nie nadążają ze zmianą tego mądrego prawa,
życie,
żeby to wszystko uporządkować.
Jeżeli ten cenzus finansowy nam pozwala, to możemy sobie wybierać miejsca do życia i ja uważam, że to Nic złego.
To teraz, panowie, o pieniądzach matczyne emerytury. Jest więcej szczegółów tego projektu. Okazuje się, że matczyne emerytury otrzymają kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni po 65 roku życia, jeżeli wychowywali co najmniej czwórkę dzieci. Ustawa ma wesprzeć osoby, które nie nabyły prawa do emerytury albo ich emerytura jest najniższa od najniższego świadczenia. Dziś minimalna emerytura wynosi 29,80 zł. No i właśnie, matczyne emerytury, plusy i minusy.
Ja to widzę same plusy, bo kobieta, która urodziła czwórkę dzieci, akurat tak się składa, że też wychowaliśmy czwórkę dzieci, to jest ogromna praca. Ogromna
praca. Na pewno.
Tej kobiecie to się należy i uważam tutaj ten ruch jako bardzo dobry ukłon rządu w stronę tych kobiet, które urodziły te dzieci, ale na to trzeba też patrzeć jak gdyby z innego poziomu, że te osoby, które wchodzą, ta czwórka, która wchodzi potem w życie produkcyjne, powiedzmy, oni wnoszą w naszą gospodarkę ogromny wkład. Także ja tu widzę też ten wymiar taki, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dzieci. O tym się bardzo dużo teraz pisze, że w najbliższym czasie, jeżeli nie przyrośnie nam, prawda, urodzeń, to nasz kraj się zmniejszy o 1 000 000 osób. To jest tak, jakby zniknęło jedno województwo. Z tym trzeba coś robić. Trzeba wprowadzać jakieś zachęty dla mieszkańców, dla rodzin, żeby decydowały się na to, żeby tych dzieci było więcej. Także to jest ogromne znaczenie, ma również dla gospodarki naszego kraju.
Wszystko się zgadza, jestem również absolutnie za. Jednakże warto jeszcze zastanowić się nad pewnymi okolicznościami, których nie wykorzystujemy, a mianowicie obowiązku alimentacyjnego, który w Polsce istnieje, a z drugiej strony jest nie jest tak używany, jak być powinien. Ja jestem z wykształcenia
obowiązku
prawnikiem.
Obowiązku alimentacyjnego, panie prezesie, chodzi panu o to, żeby dzieci utrzymywały rodziców.
Oczywiście, w bogatych Niemczech jest to dość restrykcyjnie wyregulowane. Są instytucje państwowe i samorządowe, które wspomagają ubezpieczonych alimentacyjnie osoby czy też rodziców w ramach odzyskiwania pewnych środków. To, o czym wspomniałeś, rzeczywiście, musi być jakaś ekwiwalentność. Absolutnie nie mam nic do tego, że nie ma nic złego w tym, że państwo chce pomagać. Ale w pierwszej kolejności jest obowiązek alimentacyjny. Zawsze to budzi jakieś takie kontrowersje, że możemy sobie to życie tam jakoś poukładać, zwolnić dzieci z obowiązku, przyjąć znowu od państwa jakąś daninę. Naprawdę nic z tym złego, ale zwróćmy na to uwagę, myślę, że miliardy w tej chwili jest nieściągniętych alimentów w kierunku rodziców, którym świadczenia z mocy prawa się należą i to prawo obowiązuje.
Znaczy,
w Polsce.
U nas
one
temat
są
jest rzeczywiście
nie egzekwowalne po prostu.
Ten temat jest rzeczywiście dosyć szokujący dla wielu. Zresztą ludzie często dorosłe dzieci swoich chorych rodziców, starszych wymagających opieki, często się dowiadują z zaskoczenia, że jest coś takiego jak obowiązek alimentacyjny, a staje się to wtedy, kiedy te dorosłe dzieci nie dają sobie rady z opieką nad swoimi starszymi rodzicami, załatwiają im domy opieki, te powiedzmy państwowe, i one zaczynają się zwracać właśnie o takie alimenty. I tutaj następuje rzeczywiście spore zaskoczenie. Ja myślę, że to jest też temat, który trzeba przerobić. Może są jakieś ubezpieczenia, można wykupić być może.
Trzeba jakąś debatę na ten temat przeprowadzić, przypomnieć o pewnych relacjach. Te relacje rodzinne są coraz bardziej rozluźniane poprzez różne migracje i przemieszczania się. Natomiast wydaje się, że to jest dużo większa pula, która mogłaby zasilić osoby starsze, aniżeli tylko kieszeń państwa. No jest pytanie, czy czworo dzieci, czy troje też? Czy to jest taka różnica między czworgiem a trojgiem dzieci? Jeżeli też gdzieś wyczytałem, że pula roczna tych świadczeń jest przewidywana w poziomie między 700 a 800 milionów. To nie jest wielka kwota. Żeby powiedzieć, dość symboliczna. Łatwiej o tym mówić w kategoriach przestrzeni tam dziesięcioletniej, gdzie już to jest 8 miliardów, to brzmi. Ale tak naprawdę 700-800 milionów można powiedzieć o tym, ale wydaje się, że wiele miliardów leży w kieszeniach bogatych dzieci, które zwalniają się automatycznie, czy nieświadomie z obowiązków alimentacyjnych. Na świecie, w również bogatych krajach, te systemy są sprawnie zarządzane i wydaje się, że państwo powinno zwrócić na to uwagę.
Panie Grzegorzu, co pan myśli o tym, żeby właśnie była taka uzupełniająca polityka? Zresztą nam brakuje takiej szerokiej polityki senioralnej.
Artykuł czytałem, jak to w Szwecji wygląda, jak dzieci oddają rodziców do hospicjum, to połowa tych dzieci w ogóle nie przychodzi po urny po swoich rodzicach. Takie jest zainteresowanie w Szwecji. Tak na marginesie. Nie wiem, jak to w Polsce
wygląda. Na marginesie to w Czechach też jest ten problem. To jeszcze poważniejsze, bo słyszałem o bardzo takich trudnych statystykach, że sporo tych rodziców jest bez pochówku wręcz. Bez tych czynności pochówkowych.
Temat bardzo taki bolesny, ale trzeba o tym mówić. Każdy z nas doświadczy tego na własnej skórze i pomału zbliżamy się wszyscy do tego wieku. Powiem tak, to o czym kolega wspomniał, to by było ideałem, żeby ten fundusz funkcjonował, ale wiemy doskonale, ci ludzie starsi nie wiedzą gdzie iść. To jest ogromny problem. Do kogo się zwrócić? Kto to napisze? Jakieś podanie, pozew?
Ja właśnie o tym mówię, że samorządy, że placówki, które powinny...
No i akcja edukacyjna szeroka by się przydała.
Przez Polskę i to akurat wydaje się, że akurat w sytuacji, w której jesteśmy z tym rządem, to w tej chwili mamy doskonałe pole do przeanalizowania tej kwestii.
Powiem na przykładzie takiej naszej starszej pani, która pomagała żonie w wychowywaniu dzieci, kiedy osiągnęła ten właśnie taki wiek już podeszły, no to nie za bardzo rodzina chciała się zająć tą panią, także musieliśmy się zająć tą panią, umieścić ją w hospicjum, także to no to są trudne tematy, to trzeba nad tym jeszcze tutaj...
A może nie tak trudne, a może właśnie wracając do tematu wcześniejszego, może mniej nieruchomości kupować gdzieś za granicą, a jedną z nich przeznaczyć na zaopatrzenie po prostu alimentacyjne swoich rodziców i sprawa się wyjaśni. Przymus państwowy w tym zakresie jest absolutnie wskazany, tyle powiem.
A myślą panowie, że powinny się pojawić właśnie ubezpieczenia tego typu alimentacyjne? Właśnie,
to nawet nie potrzeba ubezpieczeń. Zwróćcie państwo uwagę.
Albo rodzice, ale chyba bardziej dzieci na wypadek, że z tymi rodzicami kiedyś coś się jednak stanie i pieniądze dodatkowe będą potrzebne.
Wydaje się, że tę lukę bardzo łatwo zagospodarować. Już wydaje się też, że jest bardzo dużo młodych prawników, którzy mogliby się zaangażować w tego typu działania i poszukiwania. Wskazane Niemcy są całe firmy detektywistyczne, które zajmują się poszukiwaniem po prostu dzieci i osób zobowiązanych alimentacyjnie. Ja nie mówię, żeby to było tak drastycznie, ale sama edukacja myślę, że wiele by zrobiła. A jeśli chodzi o kwestie, nie wiem, wypełniania wniosków do sądu i tak dalej, to zwróćcie uwagę, co się teraz dzieje, jeśli chodzi o odszkodowania zdrowotne, to szkody zdrowotne, tak? Jest cały biznes związany z tymi roszczeniami, więc wydaje się, że tutaj jakby systemowo jesteśmy do tego przygotowani, infrastrukturalnie, to jest tylko kwestia wskazania, że ten model funkcjonuje, że te regulacje są i one są do...
Potrzebują tylko impulsu, żeby to uruchomić.
Słuchacze piszą, skoro teraz wszyscy składamy się na 500+, to wszyscy, co je teraz biorą, mają obowiązek alimentacyjny zadbać o stare społeczeństwo. No być może coś w tym jest. Z jednej strony
taki fundusz gwarancyjny, tak. Jak jest w różnych tam, prawda, w PZU, nie w PZU, można by było coś takiego podobnego na takich stworzyć to.
Zmieniamy temat. Bank PKO BP i resort finansów chcą zwrócić pieniądze i wypłacić rekompensaty niedoszłym właścicielom. przydzielom Fiatów, pisze Rzeczpospolita. Sprawa dotyczy w tej chwili tylko 263 właścicieli kont, bo wcześniej to bywało tak, że trzeba było założyć specjalne konto, wpłacić przedpłatę i wylosować auto. No ale tych aut produkcja nie nadążała z ilością aut potrzebnych, w związku z czym sporo osób zostało z kontem bez auta. No i teraz się okazuje, że jest niezrealizowanych 260, są niezrealizowane 263 przedpłaty. No i do odebrania jest 3,5 miliona złotych. Ja tak podzieliłam prosto między te 263, to jest 14 tysięcy złotych, tak średnio na głowę, mniej więcej. Oczywiście będzie to troszeczkę inna kwota w przypadku tych, co starali się o 126P i tych, co na Fiata 1500. No i właśnie teraz, nie ma chętnych na te pieniądze? Zgubili się gdzieś?
W wielu bankach tak jest, że jest, są konta nieaktywne.
A banki to są szczęśliwe i siedzą
cicho. Oczywiście są konta nieaktywne i
nie
tak dalej.
Szukają spadkobierczy, pani właściciel. A tutaj?
Tak, ale tutaj narzuca się takie rozwiązanie może bardziej takie praktyczne. Otóż za te, nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych co najwyżej kupimy sobie samochód jakiś tam używany, a nie ten symboliczny maluch, gdzie ta wartość tego malucha x lat temu była zupełnie inna, tak? Przecież czasy peweksów i tak dalej.
No i to były wyrzeczenia, żeby
losowania, losowania, wyprzedzania kolejki, bo jakieś talony.
To najpierw też talony były, to tak. Słuchacze, młodsi słuchacze to nie wiedzą, że kupno samochodu to był ogromny przywilej, to trzeba było się zwrócić, nie
wiesz,
wiem.
Gdzie te talony się odbierały?
Tak, to w zakładach pracy, w komitetach. Tak. Samochody w ogóle nie były dostępne na otwartym rynku, poza Peweksem, prawda? Tam się kupowało samochody bez kolejki. Pamiętam cenę, $1650 kosztował Fiat, duży Fiat. To były na początku lat 70.
A może zaproponować rozwiązanie, skoro mówimy o samochodach,
trzeba
żeby to była ekwiwalentność na w zasadzie nie jakiegoś, jakiejś kwoty, tylko po prostu, nie wiem, no wpłaty na samochód elektryczny na przykład. Tak?
Pani Wonka, trzeba
to
tu powiedzieć,
ekwiwalentność racjonalna,
duże nie... uznanie dla władz tutaj, nie wiem kto tym zarządza, kto za to odpowiada, że myślą jeszcze o tych ludziach. Myślałem, jak powiedziała to pani, że prawda, jest tam 260 osób, to myślałem, że dawno to już ktoś machnął ręką i po prostu pójdzie to w zapomnienie, ale ktoś, widzę, nad tym czuwa, śledzi to, także jestem tym zaskoczony, że o tych ludziach się jeszcze myśli. Ze znalezieniem faktycznie będzie kłopot, bo to już niedługo 40 lat. Także to...
No tak, ci ludzie mogli dawno wyjechać, może część z nich nie żyje, prawdopodobnie są jeszcze spadkobiercy.
To są procedury bankowe, wydaje się.
Będzie to
i one
trwało
będą,
jeszcze.
Myślę,
i to długo.
Realizowane. Natomiast ja bym postulował, żeby ta ekwiwalentność to polegała na pozyskaniu samochodu, a nie tylko pieniędzy.
No. Czyli co? Czyli, takie...
czyli ta osoba, jeżeli była, powiedzmy wtedy w wieku, powiedzmy 30-40 lat, nawet nie
znajdą
będzie w stanie już jeździć tym samochodem.
Znajdą się spadkobiercy.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, i Roman Walasiński, prezes Swissmedu.
Dziękuję.
A ja już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania audycji poświęconej pomorskim firmom, które dzielnie zdobywają zagraniczne rynki i pokazują, że można, że nie jest to trudne, a pomagają im w tym pomorscy brokerzy eksportowi. I między innymi o tym ta audycja będzie tuż po wiadomościach Państwu i Panom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.